Magazyn edukacyjny.
Joanna Merec-Kałotosz, dzień dobry, ze mną w studiu Robert Kozłowicz, Pomorski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Sporo się u was dzieje i właściwie zaglądając na waszą stronę internetową, nie widzę przestrzeni i dnia bez szkoleń, wykładów, spotkań, poszerzania tych kompetencji. No i właśnie, jak to się przekłada na praktykę, ilu nauczycieli z tego korzysta? To chciałabym dziś usłyszeć i czy rzeczywiście udaje się te pozyskane informacje wdrażać w codzienne życie, w codzienną pracę nauczyciela.
Korzysta wielu nauczycieli z naszej pomocy, z naszego wsparcia i przede wszystkim z naszych inspiracji, które staramy się dawać nauczycielom. Z tego względu, że nauczyciele w obecnej szkole też szukają takich rzetelnych źródeł informacji, jak po prostu pracować z młodzieżą w tych czasach, które mamy, tak? W czasach, gdzie jest globalizacja, gdzie social media rządzą, gdzie teraz do szkół wszedł bardzo mocno czat GTP i sztuczna inteligencja. Jak sobie radzić z tym, żeby jak najlepiej nauczyć dzieci korzystać z tych wszystkich źródeł wiedzy, które mamy dookoła nas.
Ja muszę powiedzieć, że był u mnie w studiu Grzegorz Borecki, dyrektor szkoły podstawowej numer 6 i mówił o Smart School. I taka dyskusja tu się właśnie wywiązała, że z jednej strony zakazy używania telefonów komórkowych, z drugiej wiemy, że te telefony są już całym biurem dla dorosłych, niejednego dorosłego. No i teraz znowu, czy to jest dobry pomysł, żeby zakazywać? Czy lepszym byłoby na przykład poszerzać kompetencje i uczyć tego młodego człowieka, że jest to narzędzie, a nie centrum rozrywki? Po prostu, że no znowu zakazujemy, a z drugiej strony są nauczyciele, którzy wyciągają te, czy proszą, żeby dzieci wyjęły telefony na lekcjach i uczą, czy pokazują, czy proszą, żeby coś znaleźć właśnie w internecie, korzystając ze smartfonów. Da się ten złoty środek według ciebie znaleźć gdzieś?
Myślę, że da się, bo obecne kompetencje, których uczy szkoła i których będzie uczyć w ramach reformy Kompas Jutra, to przede wszystkim krytyczne myślenie, kreatywne myślenie, rozwiązywanie problemów i te wszystkie
ale
rzeczy
wiesz,
są...
Ale wiesz, my mamy do zrobienia w tym temacie?
Wiem, mamy mnóstwo do zrobienia, ale właśnie o to chodzi, żeby szkoła uczyła mądrego korzystania z tych wszystkich narzędzi, tak? Bo sztuczna inteligencja to jest narzędzie, z którego można korzystać pod warunkiem, że wie się jak to zrobić.
No to jest jakby jedno. Drugie, przez lata dzieci były oduczane myślenia, ja bym tak powiedziała. Czyli pojawiały się testy wielokrotnego wyboru i właściwie bez znaczenia było, co on zaznaczy, punkty, suma jakby punktów i tak pozwalała młodemu człowiekowi na to, żeby zdać albo dostać tą ocenę, nie wiem, mierną czy dostateczną, tak? Zaczynamy, czy wracamy do tego, żeby uczyć młodego człowieka ruszania głową, to przede wszystkim, ruszania ciałem. Cieszę się, że od przyszłego roku szkolnego edukacja zdrowotna będzie obowiązkowa. Mam szczerą nadzieję, że i u was w ODN-ie pojawią się szkolenia, które poszerzą kompetencje nauczycieli i że nie będzie to wyglądało tak, że te zajęcia i te lekcje będzie prowadził nauczyciel z przypadku, tylko rzeczywiście ktoś, kto ma wiedzę, ktoś, kto będzie umiał pokierować tym młodym człowiekiem i kolokwialnie mówiąc pokazać, co jest pięć, tak? Czyli, że zdrowie zaczyna się od samoświadomości, od tego, że ruch jest ważny i istotny, że bez niego nie da rady i nikt nie mówi to o sportach wyczynowych, tak? Czy nie mówimy o tym, żeby zostać zawodowym sportowcem, ale żeby gdzieś zachować tę równowagę. Tak, czyli jesteś na lekcjach, siedzisz dużo, potem jest komputer, zajęcia dodatkowe, ale wykorzystaj też godzinę dziennie przynajmniej na to, żeby się ruszać.
Tak, to jest bardzo ważny problem. Jeszcze taka nowość, bo to dopiero wczoraj mogliśmy usłyszeć od pani ministry. Będzie też to nie dość obowiązkowy przedmiot, to będzie to też przedmiot oceniany.
O, fajnie.
Więc myślę, że to też, bo to da taki feedback, tak? Nikt tam na pewno nie będzie oceniał w ten sposób, żeby kogoś skrzywdzić i tak dalej, ale można przez ten sposób oceniając mądrze dać też do zrozumienia i tym dzieciom, i rodzicom dzieci, tak? Szczególnie w szkole podstawowej, że gdzieś w jakichś obszarach trzeba po prostu swoją wiedzę poszerzyć.
No Tak, i ja się cieszę, że pojawiają się szkolenia wodenie takie, które te kompetencje poszerzają albo uświadamiają pewne kłopoty i problemy, które pojawiają, czy wyzwania, które stoją przed młodym człowiekiem i że znowu zaczyna dorosły myśleć, że przede wszystkim uczeń. Tak, bo to jest jakby rzecz, która gdzieś tam się zgubiła poprzez kolejne reformy. Ja nie mówię tego dlatego, że nie lubię nauczycieli, broń Boże, natomiast wiem, że nie było łatwo, tak, bo zmieniało się, no, weszliśmy w gimnazja, wyszliśmy z gimnazjów, tak, szkoły się musiały przekwalifikować, kolokwialnie mówiąc, i znowu zabrakło czasu na uwagę dla ucznia. Po prostu przy tych wszystkich działaniach, które się pojawiały, zmianach reformy jednej, drugiej, trzeciej, zabrakło zwyczajnie czasu dla ucznia w mojej ocenie.
No troszkę tak jest, że niestety, tak jak świat się dynamicznie zmienia za oknem dookoła nas, tak samo zmienia się edukacja i nauczyciele bardzo często to podkreślają też w rozmowach z nami, że brakuje im tej stałości. Mam nadzieję, że ta reforma pozwoli na to, że tej stałości będzie więcej. A jeszcze wracając do tego, że ten uczeń będzie tak traktowany troszkę inaczej, to mnie najbardziej cieszy, że wraca się do projektów, do tygodnia projektowego, to, co było kiedyś w gimnazjach. Bo to uczy dzieci sprawczości, uczy dzieci kreatywności, to daje zupełnie inny obszar
pracy
dzieciom.
W grupie, tak, pracy w delegowania grupie, zadań. Wiesz, tam jest całe spektrum, cała masa, że tak powiem, kompetencji miękkich też, które oni muszą mieć.
Dokładnie. Nie? I to później może się przełożyć też na tych młodych ludzi, którzy wchodzą na rynek pracy, ponieważ coraz więcej firm zatrudnia do określonych zadań i projektów. To już nie jest taka praca na etacie stricte, jak była kiedyś, ale właśnie rozwiązywanie jakiegoś zagadnienia.
No tak. No ja myślę, że tu idziemy w dobrym kierunku i za to trzymam mocno kciuki, bo rzeczywiście te działania projektowe powinny być wpisane w każdą klasę od pierwszaków po ósmą w szkole podstawowej i średnia to już w ogóle bezdyskusyjnie, tak? Czyli to, co oni robią i też miałam przyjemność rozmawiać z całą masą licealistów, powiedziałabym, to olimpiada zwolnieni z teorii, to jest w ogóle po prostu coś genialnego. Ja chciałabym jeszcze tylko, żeby większa liczba młodych ludzi włączała się i szukała sobie przestrzeni do tego, żeby te działania prowadzić. Chylę czoło przed nauczycielami, którzy ich motywują, którzy ich wspierają, popychają też do tego, czy dmuchają w te skrzydła, żeby chciało im się chcieć, tak? Bo to jest chyba największy problem w obecnych czasach, że młodemu człowiekowi nie chce się chcieć. Idzie po najmniejszej, po linii najmniejszego oporu.
No tak, taki jest świat otaczający. Tak często młodzi ludzie też czerpią wzorce z social mediów, z internetu. Jak łatwo zdobyć pieniądze, praktycznie nic nie robiąc, czasem tylko pokazując się gdzieś, robiąc krótkie filmiki i rolki. No życie później niestety tak nie wygląda.
I weryfikuje bardzo
szybko, bardzo brutalnie. Mam nadzieję, że to się zmieni. Wobec tego, jak szkoła będzie też stawiała.
Znaczy z dużym optymizmem patrzymy, że tak powiem, w przyszłość. Ruch, motywacja, profilaktyka.
To cykliczna, bo już 20. jubileuszowa konferencja z cyklu Zdrowie Dzieci i Młodzieży. W tym roku będzie w inkubatorze w technologicznym w Słupsk. Zatroszczyliśmy się o ciekawych prelegentów, którzy mam nadzieję zainspirują osoby, które przyjdą na konferencję, do tego, jak można pracować z dziećmi, jak można o nie lepiej zadbać, jak można...
Tę uważność dzieciakowi poświęcić właśnie, albo znowu sprawić, żeby ten młody człowiek, ja to sobie tak wyobrażam, żeby do niego trafić, bo to jest chyba najtrudniejsze, żeby trafić do takiego dzieciaka, żeby nie traktować ich każdego dokładnie tak samo. Oni mają różne potrzeby, oni mają różne dysy, jak ja to mówię w tej chwili, całą masę tych dysleksji, dysfunkcji niedużych, które jednak pozwalają funkcjonować w przestrzeni, ale są pewnym ograniczeniem do różnych innych działań. Nie? To jest tu, żeby trafić do każdego z uczniów i odpowiednio go zmotywować. No to duża praca, myślę, przed nauczycielami.
Dokładnie, dlatego takie też trzy sobie główne cele postawiliśmy na tej konferencji, główne tematy. To przede wszystkim aktywność fizyczna w szkole. Cały czas można wyczytać jakiś raport, który jest miażdżący po prostu, jeżeli idzie o poziom aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
Zwolnienia lekarskie.
zwolnienia lekarskie, brak ruchu, brak takich podstawowych nawyków. Mhm. Trzeba cały czas z naszej perspektywy, z punktu widzenia nauczycieli wychowania fizycznego, starać się o to, żeby te dzieci zaopiekować, zachęcić, postarać się, wytłumaczyć im, że to jest ważne, potrzebne. Zrobić to w taki sposób, żeby oni w to weszli, w tą konwencję, żeby chcieli ćwiczyć, żeby nie szli do mamy, nie szli do lekarza, nie prosili o zwolnienie, które jest bardzo często takim nadwyraz, dawanym dokumentem. Mhm. Więc mam nadzieję, że uda się o to zadbać. Zatroszczyliśmy się o ciekawych prelegentów. Akurat o tym temacie będzie mówił pan doktor habilitowany Tomasz Frołowicz, który jest ikoną, że tak powiem, wychowania fizycznego i kultury fizycznej w Polsce. Jest autorem wielu programów, scenariuszy, zajęć, które mówią o tym, jak mądrze uczyć dzieci aktywności fizycznej.
Ale wiesz, myśmy kiedyś mieli już przyjemność rozmawiać na temat aktywności fizycznej i myślę sobie tak, że my jako rodzice idziemy na skróty bardzo. Czyli jak przychodzi do nas córka i mówi, że ona nie będzie chodzić na WF, bo jej cały makijaż ucieknie, albo się spoci, a potem ma jeszcze zajęcia, albo a ona musi wyglądać. No właśnie, bo te media społecznościowe nie pozwalają na to, żeby cokolwiek odbiegało od przyjętej normy przez młodego człowieka, no to rodzic się godzi. Zamiast tłumaczyć, dyskutować, rodzic się godzi. I znowu, czy rozwiązaniem według ciebie byłoby zwiększenie atrakcyjności zajęć lekcji WF-u? Być może, jeżeli tak poszedł świat do przodu, ja nie jestem fanem makijaży u młodych ludzi absolutnie, czy u młodych dziewczyn. Uważam, że nie ma takiej potrzeby zupełnie, biorąc pod uwagę właśnie to, że mają tyle lat, ile mają. Natomiast być może, jeśli świat idzie tak do przodu, no to róbmy te dwie lekcje WF-u, jedną po drugiej, jak jest najczęściej, ale zostawmy to 20 minut na prysznic i na zrobienie makijażu. Proszę bardzo, chcesz poprawić urodę? Nie ma problemu.
Nie. To na pewno kwestia organizacji odpowiedniej zajęć w szkole, to jest ważne, no ale edukacja też idzie dwutorowo, tak? Stąd się wzięła też edukacja zdrowotna w szkole. Mm. Bo jak już dziecko się przebierze, trafi na zajęcia wychowania fizycznego, no to już jest, że tak powiem, wojna wygrana, tak? Bo no ono będzie zaopiekowane, bo nauczyciel się zajmie. Nauczyciel się postara, żeby to dziecko ćwiczyło, tak? Nauczyciele wychowania fizycznego to już nie są tacy nauczyciele, jak kiedyś, którzy
ja
rzucają
swoich,
piłkę
nie, skąd? Nie, przepraszam. Ja swoich wspominam absolutnie cudownie. Ja pamiętam w szkole podstawowej, drodzy państwo, myśmy mieli zajęcia i przy drabinkach, i przez kozła skakaliśmy, i chodziliśmy po równoważniach przeróżnych. I oczywiście uczyliśmy się różnych dyscyplin sportu też i tak dalej, więc tu nie było drogi na skróty, ona się zrobiła później. Ona się zrobiła później w sensie takim, że trochę już wszyscy okrzepliśmy i rzeczywiście wybrzmiewało głośno, że ta piłka jest rzucana, bo nauczyciel zajmował się czym innym, czym ja do dzisiaj nie wiem, nigdy w to nie wnikaliśmy. Natomiast znam też nauczycieli WF-u, którzy teraz, w obecnych czasach, przez ostatnią dekadę naprawdę starali się z tym młodym człowiekiem pracować. Znam też takich, którzy właśnie, kolokwialnie mówiąc, rzucali tę piłkę i nie bardzo ich interesowało, co tam się dzieje, wojna, byleby sobie głównie porozbijali trochę na tej zasadzie. Więc ja myślę, że to jest, że to zależy od człowieka tak naprawdę, nie?
Dokładnie, tutaj ruszamy też, a wolałbym zostawić kwestię pewnie też wypalenia zawodowego części nauczycieli. Bo to nie
motywacji,
tylko wychowanie fizyczne, każdy przedmiot można tak potraktować, dokładnie, jeżeli komuś się już nie chce, że tak powiem kolokwialnie. Ja mam feedback taki od nauczycieli, którzy przychodzą do mnie na szkolenia, bo oni szukają cały czas tej inspiracji, szukają rozwiązań, nie generują właśnie problemów, a szukają rozwiązań, szukają ciekawych rozwiązań, żeby zainspirować też dzieci tą aktywnością.
I ja myślę, że w tym kierunku powinniśmy wszyscy iść. Z drugiej strony, ja nie bardzo też rozumiem pewne decyzje rodziców, może tak bym to powiedziała, bo zwalniacie dzieci, generalizuję, drodzy państwo, absolutnie, ale zwalniacie dzieci z lekcji WF-u i te same dzieci chodzą potem na zajęcia sportowe dodatkowe po szkole.
Znaczy, jeżeli jeszcze chodzą, no to dobrze dla tego dziecka, tak? Źle dla przedmiotu, źle dla szkoły, że tak się dzieje, ale dobrze chociaż dla dziecka. myślę, że ta świadomość zdrowia cały czas gdzieś i marginalizowanie wychowania fizycznego jest bardzo duże wśród społeczeństwa. Bo zobaczcie Państwo, dużo dzieci ma kłopoty, tak? Ma kłopoty z tym przysiadem, kolokwialnie mówiąc, z bieganiem, z wytrzymałością. Czy Państwo zapisują dzieci na korepetycje? Ma kłopot z matematyką, idzie na korepetycje z matematyki. Ma kłopot z językiem polskim, idzie do pani polonistki.
A były kiedyś w szkołach takie zajęcia? Nie wiem, czy one jeszcze są. Nie powiem, że to są zajęcia wyrównawcze. One się jakoś inaczej nazywały.
Korekcyjno-wyrównawcze.
O, dziękuję bardzo.
Tak, ale tu chodzi o korekcję wad postawy. Bo oczywiście w poprawę sprawności ogólnej też, tak? Ale tu chodzi mi o takie ogólne spojrzenie. Że jeżeli ja widzę, bo sam też jestem rodzicem, tak? Że moje dziecko jest mniej sprawne, że czegoś mu brakuje, no to ono idzie do jakiegoś trenera i poprawia ten aspekt, tak? Żeby szybciej biegać, wyżej skakać, lepiej rzucać. Ale generalnie to tak funkcjonuje tylko dla tych, którzy chcą, tak? Inni rodzice wolą czasem nie zauważać tego problemu. Jest jak jest, po prostu traktują. Sami rzadko uczestniczą w jakiejkolwiek aktywności
sportowej. Na przykład idzie
sportowej.
Z góry, o tym też mówiliśmy wielokrotnie, że przykład idzie z góry. Jeśli państwo leżą na kanapie całe popołudnie, trudno, żeby to dziecko miało ochotę wyjść na dwór pobiegać. Ja też mam taką nadzieję, że te zajęcia projektowe bardziej socjalizują dzieciaki. Że im się będzie chciało w tych grupach wychodzić właśnie na zewnątrz, iść razem na rower, pobiegać, spotkać się i tak dalej, a nie siedzieć i na Discordach czy innych komunikatorach ze sobą rozmawiać, bo im to absolutnie wystarcza. Nie muszą się widzieć albo widzą się online i też w ocenie niektórych jest to wystarczające. Idziemy do przodu, albo właściwie powiedziałabym, cofamy się o krok, z nadzieją, że pewne rzeczy uda się wyprostować i puścić w tym dobrym kierunku. Konferencje, drodzy Państwo, są absolutnie do wzięcia. Nauczycieli, pedagogów zachęcam, namawiam do tego, żeby zaglądać na stronę ośrodka, Pomorskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli. Tam naprawdę ciekawe programy, bo ja sobie przejrzałam te rzeczy, które robicie i na które zapraszacie. No i oczywiście ruch, motywacja, profilaktyka, czyli wyzwania współczesnej szkoły, to co najbliżej, ale ten kalendarz szkoleń macie wypełniony po prostu mocno.
Staramy się wyjść naprzeciw wszystkim potrzebom nauczycieli, zarówno i przedmiotowców, i pedagogów, i psychologów, i stawać po prostu przed ich problemami, tak, żeby je rozwiązywać, pomóc im rozwiązać te problemy.
I że uczeń.
Tak, i uczeń jest oczywiście najważniejszy w tym wszystkim. Dużo jest szkoleń o edukacji włączającej, żeby wszystko to połączyć.
Te wszystkie dysy, tak. Nie czuły się odrzucone.
No
wiesz, to trochę tak jest, tak?
No że może tak.
W tych klasach, zwłaszcza pierwszych, powiedzmy 1-3, ja też to obserwuję, że dzieci, które no w cudzysłowie też, bo to trudno powiedzieć, że sobie nie radzą, ale trochę wolniej idzie im pisanie, czy trochę wolniej idzie im czytanie. Tu znowu tak wiele zależy od nauczyciela, który będzie potrafił sprawić, że to dziecko nie będzie wykluczone z grupy na przykład, nie? Albo właśnie będzie włączane, bo ma inne kompetencje, bo ma inne umiejętności i fajnie jest z nich korzystać. I myślę, że to tak wiele zależy od nas dorosłych, jak to i w którym kierunku idzie.
Dokładnie.
Bardzo dziękuję za spotkanie. Kłaniamy się Państwu. Robert Kozłowicz, Joanna Merecka-Łotysz. Do usłyszenia.
Dziękuję serdecznie.
Magazyn edukacyjny.